Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Dziś w studiu goszczę panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Ewę Lech-Marandę, krajową konsultant w dziedzinie hematologii, zarazem wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dzień dobry pani profesor i od razu pytanie. Czy ja dobrze myślę, że hematologia zajmuje się leczeniem chorób krwi?
Tak ogólnie się przyjęło, że hematologia dotyczy tylko i wyłącznie nowotworów hematologicznych. Ale warto pamiętać, że hematologia zajmuje się również chorobami nienowotworowymi, których jest nawet więcej niż chorób nowotworowych, czyli przede wszystkim chorymi z małą płytkowością, z leukopenią, z niedokrwistością, chorymi z zaburzeniami krzepnięcia wrodzonymi bądź nabytymi, no i oczywiście chorymi na nowotwory hematologiczne, które też często nazywane są potocznie nowotworami krwi, chociaż ta nazwa tak do końca nie oddaje specyfiki tych nowotworów, bo tak naprawdę dzieli się te nowotwory hematologiczne na te, które wywodzą się z układu krwiotwórczego, albo inaczej o nich mówimy nowotwory mieloidalne, i druga duża grupa nowotworów to są nowotwory, które wywodzą się z układu limfoidalnego, czyli z układu chłonnego.
A czy nauka potrafi odpowiedzieć, dlaczego chorujemy na te schorzenia?
Nowotwory hematologiczne, w przeciwieństwie do częściej występujących tak zwanych nowotworów litych, czyli na przykład nowotworów płuc, nowotworów piersi, nowotworów przewodu pokarmowego, są przede wszystkim nowotworami rzadkimi i niestety w większości tych nowotworów przyczyna rozwoju choroby nowotworowej nie jest znana. Mówi się, że to są nowotwory tak zwane idiopatyczne, chociaż pewne czynniki ryzyka są znane, takie jak chociażby promieniowanie jonizujące. Dotyczy to nowotworów mieloidalnych, zawodowe narażenie na benzen czy inne środki chemiczne, również narażenie bardziej zawodowe na środki ochrony roślin, herbicydy, pestycydy. Te czynniki sprzyjają rozwojowi nowotworów układu chłonnego. Również zwiększoną częstość zapadania na nowotwory hematologiczne obserwuje się u osób z pierwotnymi bądź wtórnymi zaburzeniami odporności, u osób, które wcześniej przeszły chemioterapię z powodu innych nowotworów czy radioterapię, to też są czynniki sprzyjające rozwojom nowotworów hematologicznych. No i wśród nowotworów układu chłonnego ważnymi czynnikami etiologicznymi są infekcje. Infekcje wirusowe, bakteryjne, i tutaj etiologia niektórych nowotworów układu chłonnego jest bardzo dobrze poznana i łączy się z wcześniejszym zakażeniem, chociażby wirusem zapalenia wątroby typu C. Jest to znany już czynnik etiologiczny rozwoju chłoniaka strefy brzeżnej śledziony czy chłoniaka limfoplazmocytowego. Z kolei zakażenie wirusem Epstein-Barr wiąże się z większą częstością zapadania na chłoniaka Hodgkina. No i oczywiście zakażenie wirusem HIV to jest zakażenie, które przede wszystkim doprowadza do wtórnego niedoboru odporności, a wtórny niedobór odporności w efekcie prowadzi do rozwoju nowotworów, przede wszystkim układu chłonnego. No i to pytanie często też zadają pacjenci, czy to są choroby wrodzone. Nowotwory hematologiczne to nie są wrodzone choroby stricte, ale zauważono, i to są takie obserwacje ostatnich lat, że mutacje w pewnych genach zarodkowych, które dziedziczymy od rodziców, mogą się dziedziczyć i wtedy właśnie stwierdza się zachorowanie na częstsze w rodzinie u krewnych pierwszego stopnia, czy w dalszych liniach, chociażby na przywlekłą białaczkę limfocytową, na chłoniaka Hodgkina, czy na chłoniaki nie-Hodgkina. Często się mówi o tych nowotworach hematologicznych, że to są tak zwane choroby niezawinione.
Jak często występują te nowotwory?
Nowotwory hematologiczne, mimo że tych nazw jest dużo, to są wszystko choroby rzadkie. Ja przypomnę, że definicja choroby rzadkiej to jest występowanie nie więcej niż 5 przypadków na 10 tysięcy. A nowotwory hematologiczne, tutaj częstość jest różna, bo mamy mamy takie ultra rzadkie, które występują na przykład u jednej osoby na milion, ale częściej w takich nowotworach jak mielofibroza czy przewlekła białaczka szpikowa to mamy od pół zachorowania do jednego czy dwóch zachorowań na 100 tysięcy. Ostre białaczki szpikowe to już są 4 zachorowania na 100 tysięcy. Podaję dane światowe. Szpiczak plazmocytowy to jest około 7 przypadków na 100 tysięcy, ale chłoniaki to jest już kilkanaście, nawet do 19 przypadków na 100 tysięcy. No ale jak zejdziemy niżej, popatrzymy na częstość poszczególnych typów chłoniaków, no to chłoniaku Hodgkina na przykład to jest już tylko 2,5 przypadków na 100 tysięcy. Także wszystkie te choroby są rzadkie, nawet ultra rzadkie. Dlatego też wiedzę o tych nowotworach trzeba rozpowszechniać, żeby takie nowotwory można było jak najszybciej wykryć. Nie ma tutaj jakiejś szczególnej predylekcji nowotworów generalnie jako całej grupy do płci. Natomiast jeśli chodzi o wiek, nowotwory hematologiczne z pewnymi wyjątkami to są przede wszystkim nowotwory, które pojawiają się u osób dojrzałych bądź starszych. Chociażby w szpiczaku plazmocytowym mediana zachorowania to jest 70 rok życia, ale z kolei w chłoniaku Hodgkina mamy takie dwa szczyty zachorowań, czyli młodzi dorośli około 25-30 roku życia i drugi szczyt zachorowania około 55 roku życia. Ostre białaczki częściej w 6-7 dekadzie życia. I co więcej, po 70, po 80 roku życia ryzyko zachorowania na nowotwór krwi zwiększa się bardzo dynamicznie. Także tutaj ta taka czujność onkologiczna czy hemato-onkologiczna jest u starszych osób szczególnie zalecana.
Czy są jakieś objawy mogące świadczyć o rozwoju choroby?
To oczywiście wszystko zależy od typu nowotworu. Tutaj jeżeli dochodzi do nacieczenia szpiku, to te objawy wynikają przede wszystkim z wyparcia prawidłowego krwiotworzenia szpiku, czyli mamy niedokrwistość, a to wiąże się z takimi objawami jak osłabienie, szybsze męczenie się, zmniejszona tolerancja wysiłku. Drugi układ krwiotwórczy, który może być wyparty ze szpiku, to jest układ płytkotwórczy, czyli mamy obniżoną liczbę płytek w morfologii krwi, a to skutkuje małopłytkowością. Małopłytkowość z kolei to jest zwiększona skłonność do krwawień, wybroczyny w jamie ustnej, krwawienia z dziąseł przy myciu zębów, czy już bardziej poważne krwawienia jak z przewodu pokarmowego, czy krwawienia do środkowego układu nerwowego. I trzecia grupa objawów wynikająca z zajęcia szpiku przez komórki nowotworowe związana jest z neutropenią. Zmniejszona liczba neutrofili prowadzi do zwiększonej podatności na zakażenia. U takiego chorego będą częściej występowały infekcje bakteryjne, infekcje wirusowe, infekcje grzybicze. I takie właśnie objawy związane z niedokrwistością, z małopłytkowością i objawy wynikające z neutropenii, czyli zwiększona podatność na infekcje, tutaj powinna się zapalić lampka czerwona. I oczywiście to bardzo łatwo zdiagnozować, bo wtedy trzeba wykonać morfologię krwi. No i grupa objawów, o których wspomniałam, one wynikają z zajęcia już narządów pozaszpikowych. Chociażby w nowotworach układu chłonnego mamy powiększone węzły chłonne. Część węzłów chłonnych widzimy, bo to są węzły szyjne, pachowe czy węzły w pachwinach i pacjent widzi, że nagle powiększa mu się na przykład obwód szyi albo jakiś taki naciek się dziwny pojawia, taki guz na szyi miękki. Oprócz powiększonych węzłów chłonnych może być powiększona wątroba śledziona, w wielu nowotworach tak się dzieje. No i oczywiście pacjent nie czuje tego, czy mu się powiększa wątroba czy śledziona, ale może mieć objawy takie jak powiększenie obwodu brzucha, uczucie takie pełności, bóle w jamie brzusznej. To powinno skłonić do zrobienia USG jamy brzusznej, które jest bardzo prostym badaniem, nieinwazyjnym, a pięknie nam określi, czy właśnie któryś z tych narządów jest powiększony i wtedy też taka osoba powinna się udać do hematologa.
Jak często powinno się wykonywać badania krwi?
No my jako hematolodzy zdecydowanie zalecamy wykonywanie morfologii krwi raz w roku w tej populacji, która jest najbardziej narażona na nowotwory krwi. Tutaj mam na myśli osoby po 60 roku życia. Zdania są podzielone, czy powinno się robić w populacji młodszych osób, bo wiemy, że tutaj częstość tych zachorowań na te nowotwory jest mniejsza.
Pani profesor, okiem laika widać, że na przestrzeni ostatnich lat zmienia się to leczenie na bardziej nowoczesne. Czy ten system leczenia obowiązujący w Polsce jest systemem najbardziej nowoczesnym?
Tak, ostatnie lata to jest naprawdę ogromny postęp w polskiej hematologii. Aktualnie jesteśmy w stanie leczyć naszych chorych na absolutnie poziomie europejskim, poziomie światowym. Większość tych terapii, ponieważ są to terapie nowatorskie, jest stosowane w ramach programów lekowych.
Pani, mówiąc wcześniej o rodzajach tych schorzeń, wymieniła mielofibrozę i częściej występującego szpiczaka. Jak jest z leczeniem tych chorób?
Mielofibroza jest bardzo trudną chorobą do leczenia. Ona rozwija się bardzo długo podstępnie. Polega na tym, że dochodzi do włóknienia szpiku, czyli wypierania prawidłowego układu krwiotwórczego ze szpiku. I ten układ krwiotworzenia przenosi się do innych narządów. Najczęściej jest to śledziona czy wątroba, ale też mogą być takie ogniska metaplazji pozaszpikowej w kościach. I tutaj przez bardzo, bardzo wiele lat nie było dostępnego nowoczesnego leczenia, więc chory otrzymywał na pewnym etapie choroby chemioterapię. U młodszych chorych jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczepienie alogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy albo spokrewnionego, albo niespokrewnionego. Natomiast od kilkunastu lat są dostępne nowe leki doustne, tak zwane inhibitory JAK2 i w Polsce mamy dostępne dwa takie leki w ramach programu lekowego. Czekamy na trzeci i te leki nie tylko poprawiają komfort życia pacjentów, dlatego że one przede wszystkim zmniejszają objawy ogólne, które występują u chorych, takie jak osłabienie, nocne poty, gorączki, ale też wpływają na zmniejszenie śledziony, zmniejszenie wątroby i to zdecydowanie poprawia jakość życia tym chorym, pozwala na uzyskanie całkowitych bądź częściej częściowych remisji choroby, a na pewno stabilizację choroby. Natomiast no, oczywiście nie jest to leczenie, które doprowadzi do wyleczenia choroby.
A szpiczak?
Szpiczak jest nieco częstszą chorobą. To jest 7 przypadków na 100 tysięcy i tutaj też jest ogromny postęp w leczeniu. I w pierwszej linii leczenia, również w Polsce, mamy dostępne przeciwciało monoklonalne, które stosujemy już z nowoczesnymi lekami. Praktycznie klasyczna chemioterapia w pierwszej linii leczenia już jest przeszłością. Także ta choroba, która kiedyś przebiegała tragicznie, teraz dzięki nowoczesnemu leczeniu ci chorzy żyją kilka czy nawet kilkanaście lat dłużej.
To jeszcze pytanie, jeśli pani pozwoli. Jak jest ze szczepieniami u osób chorych? Czy mogą się szczepić na przykład w trakcie leczenia na COVID-a?
Wręcz przeciwnie, my zachęcamy do szczepień wszystkich naszych pacjentów chorych na nowotwory hematologiczne. Ważne jest, żeby to szczepienie przeprowadzić w odpowiednim etapie choroby, czyli te szczepienia byłoby optymalnie przeprowadzić przed rozpoczęciem chemioterapii czy immunochemioterapii, dlatego że szczególnie immunochemioterapia będzie zmniejszała skuteczność szczepienia. Natomiast szczepienia zdecydowanie ratują życie tym chorym. I tutaj mówię o szczepieniach raz w roku przeciwko grypie, przeciwko COVID-19, szczepienia co kilka lat na pneumokoki, szczepienia na hemofilus influenzę, szczególnie u chorych na te nowotwory przewlekłe, na nowotwory układu chłonnego, gdzie mamy ewidentnie wtórne niedobory odporności. Zawsze warto, żeby pacjent chory na nowotwór krwi, na nowotwór hematologiczny był zaszczepiony przeciwko tym chorobom, które wymieniłam.
A RSV i półpasiec?
Tak, oczywiście. Szczepienia przeciwko wirusowi herpes zoster, czyli przeciwko wirusowi półpaśca, są bardzo ważne, bo tutaj szczególnie u chorych na nowotwory układu chłonnego, u chorych na szpiczaka plazmocytowego i też w kontekście stosowanego leczenia ryzyko reaktywacji wirusa herpes, czyli wirusa półpaśca, jest zdecydowanie większe niż w populacji osób zdrowych, a przebieg tej infekcji jest naprawdę u wielu chorych bardzo ciężki właśnie z tego powodu, że są wtórne niedobory odporności. I RSV oczywiście też się zaleca, szczególnie w tym sezonie, kiedy ryzyko zachorowania jest większe. Generalnie u większości chorych nie ma przeciwwskazań, żeby takie szczepienia robić.
Rozmawialiśmy dziś o schorzeniach hematologicznych. Naszym gościem była pani profesor Ewa Lech-Maranda, krajowy konsultant w dziedzinie hematologii i zarazem wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Dziękuję pani bardzo za przybycie do studia.
Bardzo dziękuję.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.